poprzednim odcinku.
Wyjeżdżają i są gotowi na wszelkie sytuacje. Tak może później jest zaskoczony, że są inne zwyczaje.
Ich jest bardzo dużo, zjeżdżają się z całego regionu, z granicy polsko-białoruskiej, przyjeżdżają tu z różnych placówek. Nie mając gdzie się podzieć, przychodzą do nas po prostu.
I love to live in Europe.
Na pograniczu wytrzymałości. Część trzecia. Mieszkańcy.
Wieś Opaka Duża, tuż przy samej granicy z Białorusią. Od 3 lat jej mieszkańcy, podobnie jak innych miejscowości przy Zaporze, z okien własnych domów mogą obserwować, jak zmienia się ruch migrantów na granicy.
Dzień dobry.
Proszę panią, ja tu jestem, kurczę, od samego początku, jak jeszcze tego muru nie było, jak mi się tu 100 osób przewaliło. No, trochę się zmieniło. Stoi płot i koniec, no. No co zrobić? I żołnierze są. Już tego praktycznie nie widzę. Łasaru są, wszystko. Tylko słychać samochody jeżdżą, no helikoptery latają. Tyle tu utrudnień.
A migrantów widać?
Owszem. Ludzie to są bardzo pomysłowi. To jedzie w ruch wszystko. Do rozpiłowywania tego muru. Lewarki samochodowe, kątówki, to co się da. Jeśli jest termowizja, no to trzeba w coś się ubrać. Noktowizja, to znowu trzeba w coś się ubrać, w jakieś odblaski, koce azbestowe, żeby nie było widać człowieka. Niektórzy skaczą przez to, łamią się. No jak oni przejdą, no to cała droga jest obstawiona. Co 100 metrów stoi żołnierz i pilnują ich, żeby nikt się nie przedostał. I zazwyczaj są znajdywani ci ludzie. Jak nie z dronu, to z helikopterów ich widać.
Żeby nie straż graniczna, policja i wojsko, no to naprawdę byłoby ciężko. No widziałam, jak przez płot, przez łąkę uciekali, no ale myślę, że oni tu nie przyjdą do nas, bo nic by u nas nie uskurali, tylko by szybciej złapali.
Na granicy, proszę panią, mieszkają ludzie, którzy raczej nie są strachliwi.
Kto już tu mieszka, to już się przyzwyczaił niestety, no bo innego wyjścia nie ma, przeprowadzki nie ma gdzie indziej. Przeważnie starsi ludzie tutaj już, jak już mieszkają kilkadziesiąt lat, to już tu i będą umierać. Był spokój, płotu nie było, to wtedy wszyscy zazdrościli w tych okolicach mieszkać, a teraz no jest jak jest. Trzeba się przyzwyczaić, bo nie będzie lepiej, no będzie gorzej. Cóż innego.
3 miesiące stanu wyjątkowego, kilka miesięcy izolacji od świata i zakaz przebywania przy granicy. Budowa zapory i ponownie strefa buforowa. Od 3 lat rytm życia na Podlasiu wyznaczają kolejne zmiany rządowych przepisów. Jak mówią mieszkańcy, to dla nich teraz nowa normalność.
Dzisiaj mamy zakończenie lata w Pogorzelcach. Sezon 2024 się właśnie kończy. No i z tej okazji zrobiliśmy taką imprezę plenerową. Dmuchańce dla dzieci. Tatuaże wszyscy zrobiliście? I malowanie twarzy? No to trzeba iść. Kurczę, nie ma lekko.
Nie tak łatwo było do was dojechać tutaj dzisiaj.
Tak, bo z tego co słyszałem, to jakieś przejścia teraz są przez granicę, tym starym szlakiem, przez spalony most i stąd na Starej Białowieży stoją policjanci i kontrolują samochody. I nawet ktoś tam został zatrzymany, jakiś kurier padł.
Większą grupę przewoził?
Kilkanaście osób. Szlak działa. To nie jest dobra wiadomość. Skoro jest wojsko, policja i strefa przygraniczna, a jednak jakoś ci ludzie przechodzą dalej. Ta granica jest po prostu długa i nie da się całej obstawić. 186 km granicy, więc ile by trzeba było tego wojska tu przyprowadzić, żeby ci ludzie nie przechodzili? To jest nierealne.
Znaczy na początku, jak była strefa, no to na pewno byliśmy tutaj mieszkańcy jedynymi osobami, którzy mogli ludziom zaoferować jakąś pomoc, przygotować jedzenie czy ciepłe ubranie zanieść, posprzątać śmieci w lesie. Teraz jest inaczej, no bo już nie ma zamkniętej strefy. Ludzie z całego kraju mogą przyjeżdżać, ale no, tego się nie zapomina, co się widziało i z jakimi ludzkimi historiami była styczność. Na pewno nie jest to tak dotkliwe jak na początku. Chyba natężenie tego jest mniejsze albo mniej jest to widoczne. No ale na pewno nie da się do tego przyzwyczaić.
tak trochę obok jesteśmy, bo robimy swoje, pracujemy każdy w swoim zawodzie, w swoim zakładzie. No nie uczestniczymy w tym bezpośrednio.
I w żaden sposób to nie wpływa na życie mieszkańców?
No czasami na myśli to tak, ale żeby tak na psychikę, codzienność, to u mnie akurat nie. Gdzieś tam przez chwilę pomyślę, a potem idę robię swoje, no tak jak każdy. Każdy ma różne poglądy i już tutaj dalej też bym nie chciała się wgłębiać.
No właśnie dlaczego?
Człowiek chce jakby spokojnie żyć, jak się da, to się da. Także jeżeli ktoś uczestniczy w tym, no to uczestniczy, a jak nie, no to też na pewno nie ma wyrzutów sumienia, że robi swoje, nie?
Wielu mieszkańców pytanych o 3 lata kryzysu na granicy nabiera wody w usta. Problem nieodwracalnie zmienił ich codzienność. Dzieli też lokalną społeczność. O życiu pod granicą zgodził się opowiedzieć Adam Bochiński, sołtys Pogorzelec, wsi położonej na skraju Puszczy Białowieskiej, 3 kilometry od Białowieży. Niedaleko znajduje się szlak, którym przechodzą migranci przez tak zwany spalony most.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Spotkała pani się uchodźców na żywo? Dzisiaj przejście było tam przez granicę. Między 23 a 5 rano to raczej nic nigdy nie jeździ. A dzisiejszej nocy byli aktywiści i wojsko i straż graniczna.
Mieszkaliśmy wcześniej w Zielonce pod Warszawą, również w bardzo fajnej okolicy. No ale niestety cywilizacja zaczęła tam wkraczać i mieli budować autostradę. No i mąż pewnego pięknego dnia wziął mapę Polski i tak mówi, a Białowieża. No więc przyjechaliśmy tutaj, to było lato 20 roku, początki pandemii. W ogóle chcieliśmy otworzyć tutaj jakąś małą działalność, ponieważ ja...
Przywieźliśmy ze sobą kawciarnię, bo żona kawciarnię prowadzi.
No ale tak, najpierw była pandemia, potem ci uchodźcy, no więc interes się niestety nie rozwinął, ale na pewno byśmy już nie wrócili stąd. Potrafiliśmy się jakoś zaaklimatyzować, ludzie nas polubili.
No mąż sołtysem został.
No właśnie chciałam powiedzieć, w związku z tym to też chyba o czymś świadczy.
Ale jak wy odbieracie to, co się dzieje teraz na granicy?
Ja nie odczuwam tego.
Granica nie rzutuje wcale na nas.
Tak. Spotkałam raz osobiście człowieka z Egiptu, ale ja nie wystraszyłam się go nawet, nie bałam się. No.
Ludzie, którzy idą przez ten las od białoruskiej strony, przechodząc przez bagna, no to muszą sobie zdawać sprawę z tego, że mogą tego nie przeżyć. I dlatego tu nie idą kobiety z dziećmi, starcy, chorzy. No może tak było na początku. W tej chwili to idą młodzi, zdrowi ludzie, którzy są w stanie fizycznie wytrzymać. Tak jak żona spotkała Egipcjanina, to on miał GPS-a i było widać, gdzie on jest. I dobrze wiedział, że jest to Polska. Dobrze wiedział, że Białowieża jest 3 kilometry dalej. I miał punkcik oznaczony, do którego szedł przy restauracji carskiej, gdzie go ktoś miał odebrać. I to nie był jakiś wyczyn karkołomny, no może jak przechodził górą druty, to mógł się poharatać czy spać i sobie nogę złamać, ale tak naprawdę to nie zagrażało jego zdrowiu. To było lato, ciepło, biały dzień.
Powiem, jak to było na samym początku. Przyjechał syn do nas, ktoś puka tam w okno, uchodźcy. No to wyszli tam wszyscy, czy coś chcą, no to wody dostali, kanapki, telefon podładować. Po czym oczywiście tam Germany, no to syn biegle po angielsku poinformował, że te Germany to jest trochę daleko. No to Ubera też to nie ma skąd wziąć. No dobra, poszli. Za chwilę wrócili, pieniądze dają. To mówią, że nie chcemy żadnych pieniędzy. No ja myślę, że to po prostu tak, że jak oni się przeszli kawałeczkiem tą naszą wiochą i zobaczyli te wszystkie chałupy, to się po prostu wrócili, bo pomyśleli, że tu jest gorzej niż u nich.
My jednak mamy gorzej od nich i on wtedy te $5 nam za te kanapki dawał, żebyśmy wzięli, że my wiemy, że jesteśmy biedni.
A jak mieszkańcy podchodzą do tego, co się dzieje?
No na początku to było tak, że część tych starszych ludzi, która wychodziła do lasu na przykład na grzyby, to zaczęła się obawiać, bo spotykała tych ludzi, z którymi nie mogła się porozumieć. Kobieta 80 lat pierwszy raz w swoim życiu widzi mężczyznę, który jest całkiem czarny i mówi do niej w jakimś języku, którego ona nie rozumie. I ja je prowadzałem do tego lasu, żeby im pokazać, no, że nawet jak kogoś spotkamy, no to powiemy mu hello i pójdziemy dalej, nie? I jakby tak je oswajałem z tym, a tu nigdy nie było przypadku, żeby ci uchodźcy przyszli do wsi, coś, nie wiem, zepsuli, zniszczyli. Nie byli obecni tak naprawdę, nie byli wkoło nas obecni. No i po ilości wojska, która się przemieszczała po lesie, czy straży granicznej, no to było widać, że ten ruch jest.
W czerwcu, po wiosennej fali przekroczeń granicy i śmierci żołnierza ugodzonego nożem podczas służby, w Puszczy Białowieskiej pojawiły się cywilne patrole. Młodzi ludzie związani ze środowiskiem narodowców utworzyli inicjatywę ochrony mieszkańców pogranicza. Zorganizowali tak zwane spacery, podczas których mieli lokalizować migrantów i zawiadamiać służby.
rękawice.
Powerbanki, latarki, telefony, kamery, woda.
Z bronią nie chodzimy. To nie jest potrzebne.
Kogo pani przywiozła?
Córkę do lasu, a syn też. Wiem, że sobie dadzą radę, także muszą.
Służby nie dają sobie rady same?
Dają sobie radę, ale trzeba pomóc.
No przecież dzisiaj już były widziane 5 osób nielegalnych imigrantów, więc przejście jakieś są.
Proszę się na przykład przejechać po wioskach, spytać się ludności tutejszej, co tutaj się dzieje. Dużo śmieci w lasach to jest teraz. Nielegalnie ludzie przechodzą przez granicę, chodzą po naszym mieście, proszę pani. Jest tutaj bardzo dużo służb, wojska, straży granicznej, no i tak naprawdę nie radzą sobie, bo coś tutaj inaczej. A jeśli oni chodzą po mieście, nie jest to wesoło.
Znajdujemy obozowiska, jakieś tam śmieci po aktywistach i nielegalnych imigrantach. Patrzymy, czy gdzieś nie ma śladów kogoś, że ktoś pomaga dla nich przekraczać na przykład tą granicę.
To znaczy, jakie to wtedy ślady?
W sensie, że zabiera z lasu, bo znajdujemy na przykład metki ubrań z Hajnówki, czyli osoba, która przekroczy granicę, no nie skoczy do sklepu w Hajnówce i nie kupi sobie ciuchów, czyli ktoś dowozi te rzeczy, ktoś im pomaga. I te osoby nie są zgłaszane do służb. Moim zdaniem to przekracza pomoc humanitarną, no bo my tak samo, my mamy apteczki, mamy jak sprzęt, żeby je w razie jak ktoś będzie potrzebował pomocy, żeby pomóc, no ale od razu trzeba zgłosić to do służb odpowiednich. Śledzimy też grupy arabskie i tam ci przemytnicy mówią, że jeśli nie dojdziesz do miejsca zbiórki, no to możesz się zgłosić w Polsce do jakiejś organizacji. No to jak człowiek śledzi temat, to wie, do jakich organizacji można się zgłosić. No i kolejna rzecz, my chodzimy powiedzmy 3-4 godziny po lesie, szukamy kogoś, my nie znajdziemy. Aktywista wchodzi i on wyciąga ludzi z lasu. No, przypadek.
Wam się zarzuca nacjonalizm, rasizm, budowanie atmosfery grozy.
No jeśli tamte osoby idą pomóc, jeśli kogoś się znajdą, jak oni twierdzą, dzwonią na straż, my idziemy w tym samym celu.
Tamte, czyli aktywiści.
Tak, więc ja nie rozumiem tych pretensji w naszym kierunku. Chcemy pokazać, że mieszkańcy mają inny głos, mają inne zdanie. Nie każdy też jest dopuszczany do tego z wiadomych względów. My mamy swoją grupę, której jesteśmy pewni.
Ilu migrantów znalazły patrole z inicjatywy ochrony mieszkańców pogranicza? Tego nie zdradzają. Do ich działalności nie chcą odnosić się służby. Po tym jak na facebookowym profilu inicjatywy opublikowano zdjęcia klęczących obcokrajowców, aktywiści zgłosili sprawę na policję. To nie zniechęciło patrolujących do dalszych spacerów. Jak wyglądają one w praktyce, tego nie pokazują. Śladów przekroczeń granicy szukaliśmy z sołtysem wsi Pogorzelce.
Pójdziemy na skraj rzeki Narewka, gdzie jest przeprawa, gdzie przechodzą ci uchodźcy z rezerwatu ścisłego przez Narewkę do tej części naszej, jakby blisko wsi. I pokażę pani, gdzie kurierzy później ich odbierają. Może kogoś spotkamy, pogoda ładna. W nocy był taki duży ruch. Myślę sobie, że jest duża szansa. Jak się nam coś trafi, to zaraz wyczujemy. Chodźmy. A tu mamy takie o, właśnie latające dywany. Wszystko z lasu przyniosłem. Znaczy oprócz masek, bo maski są tam. Tak, ale dywany tak, to są oryginalne dywany modlitewne, myślę, które na początku jeszcze, bo teraz już tego się nie spotyka, ale na początku można było znaleźć. Ja znalazłem 3 takie dywany.
A co tu na nich narysowane?
Tak jak tutaj jest chyba wielki meczet i Mekka. No i Koran jeszcze znalazłem, taki w połowie już zniszczony, no ale zabrałem go, bo to tak jakby Biblia była, nie? Ciężko zostawić. Na początku tak było, że oni mieli ze sobą takie rzeczy. Mieli plecaki wypchane wszystkim. Teraz jak idą, mają torebkę tylko z dokumentami, powerbankiem i już nie noszą nic. Po naszej stronie wszystko dostają. Ciuchy nowe od aktywistów, więc jedzenie. No poluję na 4 dywan, no ale niestety, no chodzę po tym lesie i nie ma.
Mniej tych migrantów teraz idzie?
Mniej śmieci zostawiają, ale czy mniej idzie, tego nie wiem. Chyba mniej, tak, mniej, no bo przecież strefa powstała, więc jakby...
A to ich ogranicza?
No ogranicza, no bo jeżeli powstała zapora, po czym... Wzdłuż zapory stoi wojsko cały czas, które się przemieszcza, są kamery i wszystko widać i oni reagują bardzo szybko, to więc grupa przejdzie, ale zaraz ta grupa jest jakoś tam wyłapana. No i nie ma aktywistów, którzy im pomagają. Mają utrudnione dojście do nich, nie ma tych pełnomocnic, już nie mogą dawać i są cofani. No.
Dają, tylko to w ogóle nie daje gwarancji, że nie będzie pushbacku.
No nie uważa pani, że to jest trochę dziwne? Że człowiek przechodzi przez mur i podpisuje komuś papier, że będzie jego opiekunem prawnym i to daje szansę na pozostanie w Polsce? No niby dlaczego. Nie jest problem to, że trzeba im pomóc, bo ja się z tym zgadzam. No, są ludzie, uciekają przed wojną, trzeba im pomagać. No ale oni raczej nie bardzo chcą tej pomocy. Oni chcą wyjechać z Polski i pojechać dalej do Niemiec, a my ich blokujemy w tym, tak? Błąd chyba polega na tym, że człowiek, który bierze uchodźcę i jest jego pełnomocnikiem, powinien wpłacać na przykład kaucję w wysokości 20 tysięcy. Jak ten uchodźca zbiegnie, to te 20 tysięcy przepada i byłoby po problemie i pilnowaliby ich. A tak to jest bezkarne. Jaka jest odpowiedzialność osoby, która jest pełnomocnikiem? No praktycznie żadna. No co, że go odwiezie na dworzec i da bilet i pojedzie sobie do tego otwartego ośrodka? No słabo, nie?
To chodźmy może do tego lasu.
Chodźmy do tego lasu, właśnie.
Tu widzimy kogoś, sąsiada, chyba nie wiem, zaraz się dowiemy. Zapytamy panią, czy widziała uchodźców.
Idziemy z panią nad spalony most zobaczyć, czy uchodźców nie było. A żołnierze byli może?
Ja to nie chodzę daleko, wiesz, ja się boję.
Boi się pani chodzić dalej?
No boję się. Lasu się boję. Zwierzyny się boję. Uchodźców.
A spotykała pani?
Nie.
Oj.
Nie. Nie. Nie, nigdy nie spotkałam.
Ludzie nie chcą za bardzo mówić, co myślą na ten temat. Z czego to wynika?
Boją się obcych. Boją się tego, że później ktoś powie, że oni są, nie wiem, źle nastawieni do uchodźców. Czy tam. Ja nie mam takich oporów, mówię, co myślę. Tak myślę, że w większości mówię to, co oni myślą, ci nasi mieszkańcy. Czasami mnie to irytowało, jak tam słuchałem tych wypowiedzi aktywistów, którzy mówili, że ludzie ze wsi to tam dzwonią na policję, nie wiem, nie pomagają, nie chcą do domu wpuścić wody, nie dadzą. Nie, tam może i są takie przypadki, ale u nas tak nie było. U nas, jeżeli ktoś przyszedł, to dostał wodę, telefon miał podładowany, nikt nie robił z tym problemu. Poza tym oni są tak jak duchy, są i ich nie ma za chwilę. No i teraz przejdziemy jeszcze za 200 metrów i dojdziemy do granicy rezerwatu ścisłego. Było tak, że jak doszliśmy tu z kolegą leśnikiem, tropiąc wilki do skraju rzeki, stanęliśmy na tym wzgórku i ja mówię do niego, jakbyśmy byli uchodźcami, przeszlibyśmy już na tą stronę, to byśmy chyba zaczęli krzyczeć, Allahu Akbar! I tak krzyknąłem kilka razy, a z tych trzcin wyłania się taki brodaty Syryjczyk, nie wiem, Pakistańczyk, zobaczył nas, spojrzał i tak szybko jak się wynurzył, tak szybko zniknął. To było takie ciekawe doświadczenie dla niego i dla nas. On się musiał zdziwić, że ktoś tu pozdrawia Allaha po tej stronie. Popatrzmy, może coś tu jeszcze jest. Tam po drodze były ślady butów. To ślady butów skierowane w stronę drogi Narewkowskiej. Ale jak widać, wszystko jest dobrze wydeptane, więc ruch tu się jakiś odbywa.
Według danych służb, po wprowadzeniu strefy buforowej w czerwcu tego roku, ruch migrantów na polsko-białoruskiej granicy miał się zmniejszyć o 60%. Okoliczności wprowadzenia strefy budzą jednak ogromne kontrowersje, szczególnie w branży turystycznej.
No, muszę powiedzieć, że i tak jest dużo lepiej niż było w lipcu, bo w lipcu to była dramatyczna sytuacja, nie było praktycznie turystów.
Restaurator z Białowieży Sławomir Droń.
No i pocieszające jest to, że przyjeżdżają ludzie z zagranicy, bo nie słyszeli tej propagandy, jaka była u nas. I do ludzi nie dotarło to na zachodzie, bo nie słuchają polskich polityków, całe szczęście. No i jestem strasznie rozczarowany, bo sam głosowałem na nową opcję polityczną. Chciałem, żeby zmieniła się narracja, jeżeli chodzi o granice, bo wiemy, jaką narrację miał Błaszczak, który przyjeżdżał na Podlasie i fotografował się cały czas z rosomakami i z płotem, który a propos, pamiętamy słowa polityków, postawimy wam płot, będzie tak bezpiecznie, że się mycz nie przyciśnie. Ja się teraz pytam, i co? No, wszyscy sobie mogą odpowiedzieć. Dalej myślimy o budowaniu następnych murów. Jeżeli przyjeżdża tutaj głowa państwa, premier, który myślałem, że coś zmieni, przynajmniej podejście na granicy, a on znowu przyjeżdża tylko do generałów i znowu się fotografuje tylko z rosomakami, a nie spotyka się ani z samorządowcami, ani z miejscowymi, to wygląda tak, jakby to Podlasie miało być jak gdyby na pożarcie przeznaczone. Jeżeli będziemy dalej brnęli w ten negatywny przekaz, no to kto będzie chciał tutaj inwestować, kto będzie chciał tutaj rozwijać, a my mamy poważny problem. Trzeba z każdej, nawet trudnej sytuacji, czy złej, jak nam się wydaje, wyciągnąć pozytywy. W mojej restauracji pracują dwie osoby z Erytrei, jedna osoba z Etiopii, jedna osoba z Konga. są młodzi ludzie, oni bardzo dobrze pracują. Będą pracowali na moje emerytury. Ja nie infantylizuję, że tutaj wszyscy, którzy przechodzą przez granicę, to są cudowni ludzie. Ale po to ja płacę te podatki, żeby moje państwo sprawdziło, kto przechodzi i wyłuskała cennych ludzi. Przecież tu lekarze przechodzili przez tą granicę. Ja też chcę działać edukacyjnie tutaj na społeczeństwo, że może społeczeństwo zobaczyć, że możemy funkcjonować z ludźmi z Afryki, że to są tacy sami ludzie, którzy mają takie same potrzeby, że widzą w naszym kraju potencjał, przyszłość i to jest cudowne.
Większość mieszkańców od takiego optymizmu jest jednak bardzo daleka.
Baćku Łukaszenka powiedziałby stop i po kryzysie. Wrócilibyśmy do tego, co było wcześniej. Granica w miarę otwarta. Odwiedziny po drugiej stronie. Bardzo miłe, sympatyczne. Kamieniuki, siedziba Dzieda Maroza. Ale dopóki politycznie przywódca czy pseudoprzywódca Białorusi tego nie zrobi, ten kryzys się nie zakończy.
No, tego się nie zapomina, co się widziało i z jakimi ludzkimi historiami była styczność. No, spotkałam rodziny z dziećmi, mężczyzn, którzy byli chorzy, nie byli w stanie się ruszać, przerażeni, z zabranymi telefonami, przez wiele tygodni przerzucani między Polską a Białorusią. To, że są gotowi na takie ryzyko, to też pokazuje, od czego uciekają, od siebie. Mi jakby trudno się wypowiedzieć, jakie rozwiązania się stosuje, ale może jakieś humanitarne ośrodki, jakieś procedury, którym ci ludzie byliby poddawani, weryfikowanie skąd pochodzą, czy zasługują na status uchodźcy, żeby to było kontrolowane, ale ci, którzy na to zasługują, żeby mogli tu zostać i żeby byli przyjęci.
Myślę, że po śmierci tego żołnierza na granicy też zmienił się lekko stosunek do uchodźców. Bo to nie są tylko kobiety z dziećmi, jak się czasami chce przedstawić, też są to zdrowi mężczyźni.
To, że problem jest, to nie ukrywajmy, nie? Ale to jest tylko jakaś odnoga tego, co jest na Morzu Śródziemnym. Globalna polityka. I ktoś czerpie z tego pieniądze. Troszkę myślę, że Europa się w tym wszystkim gubi, że ich wpuszcza. Oczywiście, no mogą wjechać tylko w sposób legalny. Albo się nauczymy z tym żyć, albo pakować jeszcze większe pieniądze, na przykład w Afrykę, w Azję. Mam przyjaciół po białoruskiej stronie. No i oni widzą to zupełnie inaczej.
Ja cały czas jeżdżę z Polski do Białorusi. Jak jadę w Polsce, słucham polskie radio. Powiedzmy tak, nie bardzo dobrą informację o Białorusi. I na białoruską stronę przyjeżdżam. Absolutnie te same fakty, wszystko to samo. Tylko w inną stronę po prostu traktowane. Kiedy tak się widzi po prostu z dwóch stron życie, to rozumie, że no, tutaj chodzi nie o nasze interesy. Chodzi o interesy, komu będą należeć konkretne resursy. Kryzys wymyślili oligarchi i te, co na górze, politycy. I oni tam, zwykłych ludzi, próbują pomiędzy sobą skłócić.
Ja jestem z osób, które uważają, że należy pomagać. No mamy mur. Mur powoduje duże obrażenia. Skutecznie stopuje ludzi pewnie, którzy najbardziej powinni mieć możliwość przejścia, czyli najsłabszych. Największą zmianą jest też zmiana rządu.
Zapraszam tutaj Ruczajok z Białowieży.
No i co? I są po prostu sprawy ważne i ważniejsze. I zawsze coś jest dużo ważniejszego niż ta granica. A tragedia tej granicy to przecież nie jest tylko tragedia ludzi, którzy tą granicę przechodzą. To jest też tragedia lokalnych społeczności, które są podzielone. To jest tragedia turystyki, która dostaje ciągle czwarty rok w tyłek. Ale jest nas mało. Statystycznie nie jesteśmy nawet błędem statystycznym tutaj w tym regionie. Więc też sobie z tego zdajemy sprawę. Co my możemy? My możemy dużo krzyczeć. Zresztą staraliśmy się na przykład z turystyką dużo krzyczeć. Było bardzo dużo obietnic. Jak nam nie pomogą, kto nie przyjedzie, skończy się sezon turystyczny i te obietnice się nie spełniły. Nie? Tragedia przyrody, do tego się nałożymy środowisko naturalne. Ta granica wpływa na tak wiele rzeczy, i życie tak wielu ludzi, że no właśnie. Że jest jak jest, więc my po prostu robimy swoje. Chyba wszyscy starają się żyć jak najnormalniej się da, z całą obecnością wojska, policji, no właśnie jadąc tutaj. Checkpointik na Narewkowskiej z zapytaniem, czemu mam w bagażniku worki, co jest w tych workach. W ogóle pytanie, które w Warszawie ktokolwiek by zadał, jakikolwiek policjant by zadał mieszkańcowi? Nie, nie. Zakryte tablice rejestracyjne i to wszystko. Jakby wszystko, co wreszcie kraju jest nienormalne, na Podlasiu stało się normą. mało kto już zwraca na to uwagę, jak nienormalnie żyjemy.
A muzyka w tle gra.
Tak, tak. Ciom. No ciom, ciom.
W kolejnym odcinku.
Bywamy określani jako szpital frontowy.
Mamy pacjentkę z Somalii.
Brakowało personelu, nie dawaliśmy rady, byliśmy bardzo przemęczeni. Niektórzy odchodzili z pracy.
To była pierwsza linia ognia. Chyba nie chciałaby pani tego usłyszeć.